Witam serdecznie, nazywam się Michał Masłowski.
Łukasz Poremski.
To są Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w którym co tydzień poruszamy sprawy giełdowe, w szczególności te, które dotyczą nas, inwestorów indywidualnych. I w tym tygodniu to będą ETF-y.
Tak, kiedy świeży temat.
W środę czy we wtorek w zeszłym tygodniu?
22 to było już, spojrzę, środa.
W środę, tak. Mamy pierwsze parę dni notowań ETF-ów. Powiem, czy jesteśmy zadowoleni, czy nam się to podoba, czy nie. I przede wszystkim, jakie są możliwości inwestowania przez inwestorów indywidualnych i czym to się różni od zwykłych funduszy inwestycyjnych. Mhm. Ale zanim co, Łukasz, to cię zaskoczę, czytałeś artykuł na Onecie wczoraj albo przedwczoraj o tym, o 70%, że o podatku, 70% podatku od osób, które mają nieudokumentowane dochody. Nie, a powiem ci, dlaczego o tym mówię, bo tak, no ja rozumiem, tak? Jest taki projekt rządowy, że jest podatek, który trzeba przysolić ludziom, którzy mają nieudokumentowane dochody.
A to jest ten projekt PiSu tego
podatku, a ja nie wiem, tak? Czy to jest projekt.
Nie, ale... bo gdzieś czytałem właśnie na Twitterze, że u Rafała Hirsza na Twitterze, że PiS coś tam cały czas atakował, że wiesz, tą dziurę budżetową teraz ten nowszy rząd pokrywa właśnie wprowadzeniem tych, podwyższeniem podatków, a nie... ucięciem kosztów wydatków, a sami właśnie zaproponowali własny podatek. Ale nie wiem, czy to dokładnie o ten chodzi.
Nie, bo to jakiś projekt chyba rządowy jest. Ale tak, ale już mówię, dlaczego o tym mówię. Bo generalnie, czy rząd będzie za pomocą urzędów skarbowych ścigał osoby, które mają nieudokumentowane dochody, no i na przykład i tym osobom, którzy udowodnią im te nieudokumentowane dochody, to 75% podatku od tego będzie. Czyli generalnie całkiem sporo. No i chodzi o to, że jest na Onecie taki artykuł, są grupy podwyższonego ryzyka. Że kto jest podejrzany, że tak powiem. No i są wymienieni. Znaczy, nie wiem, przedsiębiorcy, którzy rok do roku wykazują straty, a mają, dobrze im się wiedzie, tak? Albo osoby, które mają bardzo niskie zadeklarowane dochody, a posiadają 2 samochody, 3 domy i co roku są na wycieczce na Majorce. I poprzedniku wymienieni inwestorzy dokonujący transakcji giełdowych.
A dlaczegoż to też?
A no ja też zadaję takie pytanie.
Chyba także... ktoś tam nie wie, że my w ogóle te podatki...
Komuś się chyba coś pomyliło, tak? To dobrze, mogli wymienić cinkciarze, oszuści i inwestorzy giełdowi. Naprawdę niewiele brakuje, także...
No, to taki wydźwięk jest. No.
Wydźwięk taki jest, także to... Mi się też wszystko tak wydaje, że osoby, które nie inwestują na giełdzie, to im się kojarzy, że inwestor giełdowy to jest taki rekin giełdowy.
Wiesz, jak to?
Jak Gordon Gekko z Wall Street, tak?
Mnożą pieniądze.
Tak, który mówi, wiesz, chciwość jest dobra. Wiesz, jest
greed is good.
Tak, jest taka scena, moim zdaniem, jedna z lepszych scen w historii kina z pierwszej części Wall Streetu. No. Teraz druga wchodzi, znaczy weszło już w piątek, także to bardzo chętnie się wybiorę. I to jest, i mi się tak właśnie wydaje, że osoby, które nie inwestują na giełdzie, to mają obraz inwestora giełdowego, taki Gordon Gekko, który wiesz, greed is good. I to są na pewno tacy inwestorzy, którzy mają miliony złotych, obracają, do ich dobrze byłoby skontrolować.
No to tak. Oni grzecznie co roku.
Oni grzecznie co roku 2000 zł zysku, tak, 19% podatku. No. Ja proponuję, żeby te osoby, które takie tutaj tezy wysuwają, że trzeba kontrolować inwestorów, czasami spróbowały coś zarobić na tej giełdzie, skoro to jest takie proste i same rekiny giełdowe tu pływają. Zobaczmy, jakie to jest łatwe, w cudzysłowie. Dobrze, teraz kolejna sprawa, zanim przejdziemy do tych ETF-ów, to mamy na naszym Facebooku konkurs, w którym są do wygrania 2 miejsca na konferencję Profesjonalny Inwestor. No i konkurs jest giełdowy, tak? Także trzeba będzie do 10 października wysłać do nas maila z propozycją, jaki będzie kurs zamknięcia indeksu WIG20 12 października. Czyli będzie troszkę się pobawić w prognozowanie. Jeżeli ktoś trafi, to jedzie na konferencję Profesjonalny Inwestor.
Bardziej wróżenie z kuli, bym powiedział, niż prognozowanie.
No, to wszyscy zawodowi analitycy, wiesz, którzy siedzą i mówią, no i teraz będziemy mieli hosty, to by się obrazili na ciebie. Także no, będziemy taką zabawę mam na naszym Facebooku. Proszę mi zajrzeć. Facebook komowany przez inwestorzy. Jeżeli ktoś się zastanawiał, myślał, czy pojechać, czy nie pojechać, to może niech weźmie udział w konkursie. Do 10 października trwa ten konkurs. Ogłosimy wyniki 12 października po południu, po zamknięciu sesji giełdowej. Przypomnijmy jeszcze o tym za tydzień. No dobra, to przejdźmy może do tych ETF-ów. To ruszyły te ETF-y w środę. Przypomnijmy może tak bardzo ogólnie, by ktoś jeszcze nie zetknął się z pojęciem, co to są te ETF-y?
No, ETF-y to jest jakby fundusz, tak jak mamy fundusze inwestycyjne otwarte, których każdy może nabyć jednostki uczestnictwa.
Pionier to zrównoważony. Tak?
Na przykład. Można powiedzieć, że to jest taki fundusz, tylko że notowany na giełdzie.
To jest chyba nawet skrót nazw, tak? Exchange Traded Fund, tak? Czyli fundusz handlowany na giełdzie, tak?
Także umożliwia to dzięki jakby tych notowaniom ciągłym, bo są tak samo na tej samej zasadzie notowane jak akcje te jednostki uczestnictwa w tym funduszu. Można powiedzieć, że to zapewnia tą płynność i tą bieżącą wycenę jednostki, dzięki czemu tam nie widzimy, tak jak w przypadku tych jednostek uczestnictwa w TFI, po dwóch dniach dopiero tam widzimy, jaka jest wartość jednostki. Tak tutaj widzimy to
tu i teraz.
Dokładnie.
Tak, tu i teraz na giełdzie. A dobra, to zadam tak pytanie, po co to komu? Tak, po co to wymyślone ETF-y? To od razu powiedzmy, że ETF-y to nie jest tak, że w Polsce mamy to pierwsze ETF, tylko tych ETF-ów, z tego co wiem, na całym świecie jest ponad 2200 ETF-ów. To po co to komu te ETF-y, po co to wprowadzono na polską giełdę ETF-a?
No, ETF będzie umożliwiał temu inwestorowi indywidualnemu, ale również i instytucjonalnemu nabycie całego jakby koszyka, no, w uproszczeniu pewnym, tak? Bo to jest bardziej jakby skomplikowana tam wewnątrz sprawa. Natomiast sprowadzać się będzie do tego, że kupując jakby tą jedną akcję jednego ETF-a. Będzie inwestor będzie nabywał tak jakby cały koszyk, cały portfel tego spółek z indeksu WIG20, tego największego naszego.
Wiesz co, to co mi się nasuwa, to od razu taki kontekst inwestowania długoterminowego, tak? Jakbym tak, ktoś mnie przyszedł inwestor z ulicy, który nigdy nic nie wie z giełdą i chciał powiedzieć, co mam kupić na najbliższe 20 lat? Tak? To tam pytania, czy wierzy pan w rozwój polskiej gospodarki? No tak, wierzy. No to niech pan kupi ETF-a. No. Tak, no bo to trzeba jednak, w to trzeba uwierzyć.
No tak? I jest jeszcze jakby też w IKE jest możliwość na nabywania tych funduszy. Także...
W ramach IKE, czyli... Aha, no tak, no bo to powiedzmy, no, że nie wiem jak ty masz, ale ja tak mam na przykład. Tak? Moje IKE to jest rachunek maklerski, na który nie mogę kupować pochodnych. No, ktoś tak to wymyślił. Czy dobrze, czy źle, no to już jest inny temat na inną rozmowę, ale nie może kupować pochodnych, a na przykład pochodnym te właśnie, które na przykład kontraktów na WIG20 nie może też kupować jednostek mini WIG, które są teoretycznie bez dźwigni, no ale jednak
nie,
są
to
pochodne.
To jest derywat.
Ale jednak są pochodne. A ETF nie jest pochodnym. Nie jest pochodnym, jest normalnie instrumentem notowanym na rynku kasowym. Czyli to jest pierwsza sprawa i chyba OFE będą mogły kupować, czy już mogą kupować ETF.
Tak. Inwestorzy instytucjonalni, zarówno krajowi, jak i zagraniczni, także będzie to możliwość tych jakby zleceń wcześniej, tych wcześniejszych zleceń koszykowych, które mogły wykonywać na naszym rynku. Czasami jak nie wiem, jak obserwują Państwo, ostatnio nawet mieliśmy Dzień Trzech Wiedźm, jak tak powiem, w tej ostatniej godzinie, jak te zlecenia koszykowe napływały na rynek, no to nie wiem, czy tam Państwo wiedzą tak do końca, co to są te zlecenia koszykowe. To są zlecenia, takie jakby platforma danego domu maklerskiego może inwestorowi umożliwiać złożenie zlecenia koszykowego. To nie musi być kompletnie nic związane ze składem danego indeksu. Można powiedzieć sobie, że moje zlecenie koszykowe to będzie jedna akcja Almy i dwie akcje FOTY czy czegokolwiek innego, tak?
A czy powiesz, że to są zlecenia złożone w jednym momencie?
Tak, jedno takie zlecenie koszykowe zawiera kilka podzleceń.
No tak, ale to powiedzmy, że inwestorzy, to robią, bo szukają arbitrażu na kupno akcji i sprzedaż kontraktu terminowego. Przecież kontraktu terminowego i do tej pory to kupno akcji, koszyka akcji rozwiązywali faktycznym kupnem koszyka akcji. Tak, jakiś tam próbowali sobie konstruować ten WIG20, no to w szczególności inwestorzy instytucjonalni, bo to faktycznie trzeba trochę pieniędzy wydać, żeby móc sobie jakoś tam odtworzyć ten WIG20, to teraz będzie można sobie kupić ETF-a. Nie wiem, czy ja dobrze rozumiem.
Wiesz co, nie do końca tak może być, ponieważ ten kurs ETF-a po pierwsze będzie uwzględniał prowizję, która on cały czas uwzględnia prowizję, która jest...
Znaczy prowizję za
zarządzanie. Tak, to jest tak jak Państwo wiedzą... Fundusze inwestycyjne oczywiście za to, że zarządzają państwa kapitałem, nie muszą państwo tego sami robić, oczywiście pobierają, muszą, że tak powiem, z czegoś żyć, tak? Natomiast ETF tutaj się tym różni od funduszy inwestycyjnych, tych otwartych, tych pozagiełdowych, że tak powiem, nie pobiera tej prowizji aż tak dużo.
Pobiera, ale w porównaniu ze skandalicznymi prowizjami funduszy akcyjnych to pobiera śmiesznie mało.
Tak, to jest zero, w tej chwili to jest 0,5% w skali roku. I nie ma tam, proszę Państwa, żadnych innych opłat manipulacyjnych za wejście, wyjście, tak jak jest na przykład również w innych funduszach inwestycyjnych tych...
Znaczy wiesz, będzie prowizja za kupno akcji, nie akcji, tylko ETF, normalnie taka maklerska.
Tak. Czyli to są dwie opłaty, tak? Już już, jak już jesteśmy w tym miejscu, to podsumowując, będą dwie opłaty za kupno i sprzedaż, znaczy za sprzedaż to
tak
oczywiście
samo.
Prowizja makerska, też będzie, tak? Natomiast tamta już jakby nie będzie uwzględniana. Czyli jak Państwo będą kupowali w tej chwili tego ETF-a, jak widzę, on jest w tej chwili za 265 zł. 265 zł dokładnie. Ostatnia transakcja była. Także od tego ta cena uwzględnia już sobie tą opłatę za zarządzanie, tak? To oczywiście proporcjonalnie do tego, ile zostało jeszcze w roku.
Codziennie, tak? Czyli te 0,5% jakoś tam jest dzielone na te 365. One
tak, czyli tyle, ile jeszcze zostało do końca roku.
To jest akurat identyczny mechanizm jak w przypadku zwykłych funduszy. Te fundusze, które teraz pobieram na przykład 4% za zarządzanie, to też nie jest tak, że jeden dzień w roku, tylko też ta opłata pobierana jest proporcjonalnie codziennie. Jakoś tam odliczana.
Że też jakoś tak miesięcznie w niektórych jest, no to tam wiadomo, zależy od tego, jak sobie, tak powiem, fundusz to sobie
wymyśli. Dobra, wiesz co, jedno z większych zaskoczeń, być może, nie wiem, nie do czyjana o tym, nie tam, ale dla mnie, na samym początku było to, bo do tej pory było dla mnie reklamowane ETF był tak, że on ma w punkt odzwierciedlać to, jak idzie WIG20. Ale po czym okazało się, że jednak będą wypłacane z tego w dywidendy pod koniec roku, no ekwiwalent dywidendy. No i w związku z tym to, co pierwsze ja zauważyłem, jak to tam ruszyły notowania w środę, że ten kurs indeksu WIG20 jest niżej. Czyli ten ETF jest troszeczkę parę punktów, paręnaście punktów wyżej. I z czego to wynika? Z czego to wynika, że to jednak miało być w punkt, ale jednak nie jest w punkt.
Tak, tak? I tutaj jeszcze nawiązując do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli będzie jakby tutaj ciężko z tym arbitrażem, tak jak ty mówiłeś, żeby kupić ten ETF i sprzedać, ponieważ on jest większy ten kurs niż
wyższy niż
WIG20 razy 0,1, tak? Niż 10% WIG20. Tak, jak wspomniałeś, ten kurs oprócz tej opłaty za zarządzanie proporcjonalnie do końca roku zawiera również ten ekwiwalent, bo to nie są zebrane tam dywidendy, ale zawiera taki ekwiwalent dywidendy policzoną jako średnią ważoną tych wypłat z spółek z WIG20 i to również jakby jest już zawarte w tym kursie.
I ten ekwiwalent zostanie wypłacony.
Wypłacony, tak, i będzie odcięcie i no tak jak generalnie działa to na zasadzie akcji, tak? Czyli będzie ten kurs odniesienia będzie inny,
czyli
po wypłacie tego ekwiwalentu.
1 stycznia, przepraszam, 2 stycznia, bo pewno nie będzie notowań pierwszego na życie.
Nie znalazłem się, nie spotkałem się z datą dokładną, no ale no chyba tak to jest, że
czy powinno być
do końca roku.
Tak jak ja to czuję, że tam od początku roku ten kurs ETF-u będzie w punkt.
Tak.
Równy WIG-owi 20 i on będzie
plus 0,5 plus ta opłata za zarządzanie.
Ale my tego nie widzimy. My widzimy.
Ale ty widzisz, ona jest ten kurs tego ETF-u jest powiększony. Czyli masz 0,1 razy ten kurs WIG-u 20 plus ta opłata za zarządzanie, tak?
Nie, to nie jest tak podobne, że to jest tak, że ma odzwierciedlać, a te 0,5% jest tam tej prowizji, ale ciebie to już nie interesuje. To już jest w cenie. Masz tak, koniec. Jest, to jest w cenie, bo okej, to jest jakoś tam powiększone, ale to nie będzie tak, że kurs WIG-u 20 plus 0,5%. To jest w cenie i tym zadaniem zarządzającym funduszu jest odzwierciedlić ten WIG 20 możliwie dokładnie. Tym się właśnie tak wydaje, że jak będzie 1, tam 2 stycznia, to będzie w punkt to i będzie minimalnie coraz tak, że będzie naśladował i będzie ten kurs ETF-u coraz wyżej, bo właśnie będą te dywidendy i znowu w kolejnym roku te dywidendy ci odetną.
Tak, no i tutaj już jesteśmy, no okej, tak jak Państwo widzą, jest jeszcze kilka takich niuansów, które...
Znaczy to od razu informacja, być może wygadujemy tu bzdury, jeżeli Państwo macie na ten temat inne zdanie, to prosimy o informację.
Tak, na tyle, co się zapoznaliśmy tutaj z listami, z prospektami tymi emisyjnymi tego instrumentu, z informacjami oczywiście tutaj w prasie i publikacjami Lixora, to na tyle postaramy się Państwu w miarę, że tak powiem, syntetycznie to i jakieś takie najciekawsze według nas elementy tego przedstawić. I tutaj się jakby dalej drążąc, że tak powiem, te dywidendy, to jest następna korzyść w porównaniu ETF versus TFI. Czyli w TFI no raczej dywidend nie dostawaliśmy.
I czy one są wtedy jakoś tam odzwierciedlone w cenie jednostki? Prawda? No, są albo nie są, nie tak naprawdę nie wiadomo.
To znaczy, no nie ma tam na pewno wypłaty dywidendy, tak? A kurs, jeśli na przykład jakiś fundusz inwestuje i ten kurs jest później odcięty, to i tak oczywiście w kurs, że tak powiem, traci na tym akcjonariusz, jeśli nie jest długoterminowym akcjonariuszem, prawda? Czyli jeśli miałeś akcję po 10 zł, była 2 zł dywidenda, tak? no to po odcięciu dywidendy masz akcję za 8 zł, a ty nie dostajesz tych 2 zł, tylko 2 zł minus podatek, tak?
Tak.
I to jakoś jest tam uwzględnione, no i to na pewno jest następna zaleta na korzyść tego ETF-u w stosunku do funduszu.
Wiesz co, to warto jeszcze powiedzieć moim zdaniem, ponieważ to jest fundusz handlowany na giełdzie, tak? Czyli on tam powinien odzwierciedlać ten WIG20, ale jednak inwestor inwestorowi sobie to kupuje, jakby może to handluje inwestorzy między sobą, to jak to jest, że to jednak będzie odzwierciedlało ten WIG20, a nie na przykład, że jakiś bardzo bogaty inwestor kupi za chwileczkę 1 000 000 ETF-ów, tak? I kurs, nie wiem, WIG20 spadnie 2%, a ETF wzrośnie 5%, bo czegoś takiego oczywiście być nie może. Czegoś takiego być nie może, bo musi się utrzymywać tak w okolicach tego WIG20. To jak to jest zorganizowane, że to jednak w takiej sytuacji, kiedy wystąpiłaby nadmierna, nie wiem, tutaj popyt, bądź nadmierny popyt, bądź nadmierna podaż, że to nie może wystąpić. To jak to jest zorganizowane?
To jest zorganizowane w ten sposób, iż jakby tak zaczynając od samego początku. Na początku było Lyxor wyemitował 900 tysięcy tych ETF-ów.
I te 900 tysięcy zostało objęte
przez instytucje, które będą jakby handlowały, tak jak mówisz, tych animatorów.
No ale przede wszystkim przez animatorów.
Tak. Którzy będą na własne ryzyko wystawiali i kupowali te jednostki w czasie tutaj w systemie ciągłym na giełdzie. I ich zadaniem jest to, aby utrzymać ten kurs, który będzie się mimo wszystko rozjeżdżał troszeczkę z kursem z WIG20. Natomiast ma to ten tracking error, ten błąd odzorowania ma być minimalizowany, tak? I oni będą mieli takie zadanie, aby przy bardzo dużej podaży ze strony inwestorów, czy bądź instytucjonalnych, bądź indywidualnych, takim popytem na taki popyt ze swojej strony, żeby zrównoważyć i aby te notowania
jak najmniej się rozjeżdżały.
Najmniej się rozjeżdżały, one mogą tam się rozjeżdżać bodajże o plus minus 1,5% od tej wartości teoretycznej tego INAW-u.
Tak. Czy to jest te 1,5% widełek, tak? Czy przy bardzo silnym popycie lub przy bardzo silnej podaży, to tam może się nas na chwileczkę
tak
minimalnie rozjechać, tak? Na 0,5%, 1%, ale zasadniczo to ma iść w takich bardzo wąskich widełkach, żeby ten tracking error był jak najmniejszy. Tak? To jest zadanie animatorów i oni za to są wynagradzani. A powiedz ten uczyli tego skrótu INAW, co to jest kto to śledzi, tak?
Tak, jest to bieżąca wartość tych aktywów netto. Aktywów netto, bo tak jak mówiliśmy, to jest fundusz, tak? Czyli ta wartość NAV, Net Asset Value, jest publikowana w przypadku funduszy inwestycyjnych
zwykłych. Takich tak? tradycyjnych, to tu też jest.
Tu jest tak, tylko że tu jest z tą różnicą, że znowu następna różnica między TFI a ETF-em, iż tu mamy ciągłą tą publikację, ona jest publikowana co 15 sekund, a w przypadku funduszy inwestycyjnych to tak jak mówiliśmy
rozdzielnie.
Na szczęście najczęściej raz dziennie.
No ale to jest fajne, czy ja rozumiem to tak, że animator ma podgląd do tego INAW-u, bo ja właśnie tego nigdzie nie znalazłem, nie wiem gdzie to jest, ale to domyślam się, że animator wie. Że animator ma podgląd tego INAW-u, czyli tej bieżącej, tej wyceny, tej dokładnie co 15 sekund, jak są wyceniane w tym momencie te wartości jednostki.
Która bazuje na tym kursie WIG20 właśnie.
Tak, ale to już ten Lyxor ma za zadanie, ten fundusz tak, że on ma to tak robić, żeby ten INAW jak najmniej się rozjeżdżał, a zadaniem animatora jest, żeby kurs nie rozjechał się bardziej niż o 1,5% w dwie strony. Znaczy ja to tak rozumiem, jeżeli Państwo uważacie inaczej, albo generalnie jest inaczej, to bardzo prosimy o informację, będziemy tu prostować w kolejnych odcinkach, ale zasadniczo tak to właśnie się odbywa, tak? Czy jest fundusz handlowany na giełdzie, są jakieś prawa popytu i podaży, natomiast nie może być takiej sytuacji, że WIG20 spadnie o 2%, a ETF wzrośnie o 5%. No nie i koniec, tak? To jest pamiętam jakieś właśnie.
Może być tak przez chwilkę, jakby naprawdę.
Ale to rozjedzie się tam tutaj o 0,5%, o 1,5%, ale już zasadniczo to wszystko.
Później to się zrównoważy i wyrówna, tak? No nie są to, tak jak Michał chyba wspomniałeś już wcześniej, instrumenty pochodne. Tak, nie ma tam dźwigni.
Czyli kontekst emerytalny tutaj się uruchamia, że tak. można, jeżeli ktoś chce kupić sobie.
Nie są to instrumenty pochodne, można za taką jaką wartość jest tutaj 265, to jest 265 zł. Także no do tego oczywiście trzeba, tak jak mówiliśmy o tych dwóch opłatach, czyli opłacie za zarządzanie, opłacie maklerskiej, doliczyć jeszcze ten koszt spreadu, ponieważ no jak mamy tą wartość tego INAW-u, czyli tego rzeczywistego kursu ETF, no to znaczy do tego...
Kurs, wartości, tej wewnętrznej wartości.
Tak, tak, tak. No to, no to można, to oni to tak chyba nazywają, że to jest kurs ETF, a to jest cena ETF, to co jest tutaj na giełdzie. Jak ja coś z drugiej strony nie pomieszałem. I to jest w ten sposób, iż jeśli jest ten kurs rzeczywisty tego ETF-u, tak, po którym to jest rzeczywiście te wartości netto aktywów są wyceniane, to i tak państwo muszą nabyć troszeczkę wyżej.
No, tak? Najlepszej cenie sprzedaży.
Która jest wyższa właśnie od tego, a sprzedadzą państwo zapewne, bo tak animatorzy mają to utrzymywać, tak? Że ta najlepsza oferta kupna będzie troszeczkę poniżej, a ta najlepsza oferta sprzedaży będzie troszeczkę powyżej. Czyli tutaj dochodzi nam jeszcze ten koszt spreadu. Natomiast to jest oczywiście na giełdzie to
może być zrozumiałe dla inwestorów, bo takie, jak chcę kupić akcję KGHM-u, to jest identyczne.
Identyczna
sytuacja. Tak jest, że chcę kupić i chcę kupić to teraz, a nie czekać, no to muszę zapłacić po górnych widełkach. I to jest jakby tutaj mechanizm dla inwestorów bardzo jasny. Dobra, powiedz mi jeszcze, jak z płynnością tej nowej zabawki. Pamiętam, że w środę, jak żeśmy patrzyli...
Myśleliśmy, że będzie dużo więcej, szczerze mówiąc.
No tak patrzyliśmy lekko na siebie, tak, no to co, to już? To wszystko?
To już, to tam było 922 tysiące obrót, tak? Czyli zostało inwestorzy, że tak powiem, jakby kupowali, tak, to kupili za połowę z tej kwoty.
Bo tak jak czyli jaki był obrót, w środę? Pamiętasz, może
922 tysiące złotych.
Aż w sztukach?
W sztukach to było 922 tysiące podzielić na 260.
Czyli generalnie kilkaset, tak?
Tak, tak. Tutaj mogę szczerze mówiąc szybko sprawdzić.
Nie sprawdzaj. Powiedz mi, ile dzisiaj.
Dzisiaj już jest ponad milion.
Obrotu, ale w sztukach. Powiedz mi, ile w sztukach jest.
Już ci mówię. Dzisiaj w sztukach jest 2121 w tej chwili.
A wyemitowano tych ETF-ów 900 tysięcy. Tak? Czyli to widać, że generalnie... No jest miejsce.
Znaczy to tak, ale tak był dzień w piątek 11 tysięcy.
Wiem, że było dużo. W piątek handlowano mocno tym.
Tak, tak, no bo to był taki mocny ruch ogólnie na biegu 20. No i co tutaj jest, no z mojego punktu widzenia będzie wadą w tej chwili ETF-u, to że to jest w tej chwili long ETF, a nie ma w Polsce dostępnego short ETF-u. Tak?
Ale to wiemy, że są zapowiedzi, że jak się uda i wszystko będzie dobrze i ten ETF osiągnie sukces, to zostanie wyemitowany ETF na indeks, który się nazywa się Short VIX. Czy VIX20 Short, o tak to się nazywa. To jest mało popularny indeks, bo on nigdzie nie jest publikowany. Nie, tak jak wejdziesz na księtowanie, to nie ma wreszcie. Ale to akurat nie ma potrzeby publikacji, bo wiadomo, że VIX20 wzrośnie 1%, to VIX20 Short spadnie 1%. Mhm. Tak, to ciekawe jestem, jak ten fundusz, ten Lyxor może zrobić tego jakiego ETF-a, tak? Bo tu też powiedzmy sobie, możemy jeszcze jak już na koniec wspomnieć o jaki sposób, tak trzeba się zastanowić, w jaki sposób Lyxor zreplikował indeks VIX20. Bo to okazuje się, mógł zrobić to wprost, czyli kupić koszyk akcji odpowiadający indeksowi VIX20, ale okazuje się, że to nie jest jedyna metoda. Okazuje się, że tych metod jest bardzo dużo i to najprawdopodobniej nie została taka metoda osiągnięta. Możemy zrobić jakikolwiek indziej, ale generalnie potrafi, jakkolwiek inaczej, ale generalnie potrafię sobie wyobrazić, tak, że odzwierciedlanie, replikacja indeksu takiego ETF long, tak, że jeżeli indeks rośnie, to mój ETF rośnie, jest to, jakoś tam kupuje się aktywa, tak, a jak się je replikuje w drugą stronę, to już kompletnie nie mam pojęcia. Zwłaszcza, że oni chyba nie kupują, to nie bazuje nic na pochodnych.
Tak, jeśli ze strony Lyxora tam nie ma instrumentów pochodnych, są instrumenty pochodne po drugiej stronie, że tak powiem, no tak musielibyśmy wchodzić też w te szczegóły, że tam jest budowa ze słopa, tego dochodu gdzieś tam.
Co, bo to byłaby już szklana kula taka, że aż...
Ale to tak jak mówiąc już dokończę, to co to jest tam w środku, to tam proszę Państwa niekoniecznie muszą być akcje...
Być może w dużej, ale tak naprawdę nie wiadomo.
Nie wiadomo, tak.
Przynajmniej ja nigdzie nie dotarłem do tego, jak ten Lyxor sobie ten ETF. Powiem tak, to w zasadzie nie powinno z nas, inwestorów indywidualnych, specjalnie interesować. To ma odzwierciedlać VIX20. A co w środku, jaka sztuczka jest sobie wykonana, logiczne, prawda? Jedyne, co ja tam słyszałem, to, że to jest zarządzane no, nie ręcznie, a komputerowo. Tak, wiadomo, człowiek wymyślił konstrukcję, ale już taką bieżącą, tą aktualizację, żeby ten INAW, ta bieżąca wewnętrzna wycena jednostek funduszu odpowiadała indeksowi VIX20, to już jest komputerowo robione. Mhm. Podobno, tak? To jest fajnie, podoba mi się, ale tak jak jeszcze raz powtórzę, z punktu widzenia osoby, która kupuje, chciałaby to przytrzymać 10 lat, niespecjalnie istotne. Po prostu możesz sobie kupić i trzymać. Także.
No. I, no tam wiadomo, jakieś tam ryzyka. Ryzyka oczywiście to ze sobą wiąże. Jakie tam płynnościowe, kredytowe.
Nie, tak dalej. Zawsze wyobrażam sobie, że może zbankrutować.
Tak.
Tak, fundusz. Tak, fundusz. Może się okazać, że to jednak nie, no tak.
A tak 20 spółek jakby pod rząd zbankrutowało, no, to mogłoby być ciężko.
Czyli nie, bo przed 2007 rokiem to bym nie powiedział, że takie coś może zbankrutować, ale po 2007-2008 to już wszystko dla mnie może zbankrutować.
No, i tutaj właśnie jeszcze wracając do tych niskich obrotów, no to może to w tej chwili wiązać się z tym, że tutaj doszliśmy do tych oporów, takich ewidentnych takich oporów na WIG-u 20.
Aha, że ktoś no i to ludzie jest... nie handlują, tym nie kupują,
to jest ten long ETF, tak? Aha, że jesteśmy na 2590, tak? Aha, a ten ETF jest jeszcze droższy, bo tak jak mówiliśmy, on jest teraz za 265 w tej chwili, tak? No i widzimy, że no jeśli się odbijemy od tego oporu znowu, tak?
Chcesz powiedzieć, że ludzie tym nie handlują, to nie jest popularne, bo generalnie zajmowanie długich pozycji, to teraz według Ciebie to nie jest najlepszy pomysł. Takie, mogło być jakieś wytłumaczenie, tak?
Jakby było już powiedzmy 2650 WIG-20, że istotnie przebiliśmy tamte, to wtedy myślę, że te obroty by wzrosły. No i tutaj jeszcze taki mam, proszę Państwa, podgląd tickowy, że tak powiem, na tego ETF-a, to z tych 11 tysięcy transakcji, bądź z tych 2 tysięcy dzisiaj, to wygląda to w ten sposób, że jeśli nie liczyć tam powiedzmy na palcach jednej dłoni liczonych transakcji, trzy transakcje na 3500 ETF-ów i jedna na 2200, to tego obrotu za wiele nie ma.
Ja w środę patrzyłem. No,
takie szczerze, duże to może jakieś instytucje.
Ja byłem zdegustowany, no bo tak patrzę, 11-14 transakcja, 11-18 transakcja, to pomijam wielkość, tak co 4 minuty, no. Tak, jestem przyzwyczajony, że na kontraktach na WIG-20 to cały czas.
Tak, chcąc ETF-y rywalizować poniekąd, bo to są jakby konkurent dla kontraktów terminowych na WIG-20, no to będą musiały troszeczkę popracować na tą płynność.
Znaczy nie, to chyba nie jest konkurent, no bo to wiesz, na...
Znaczy tak się spotkałem z takimi, że oni mają tutaj, no bo tak jak mówiłeś, no to po co? To po co to by było w takim,
Myślę, że inwestowanie długoterminowe dla tych osób, które chciałyby sobie właśnie tak nie przenikać to KGHM więcej, telekomunikacji mniej, albo na odwrót, chcą kupić sobie właśnie jakiś szeroki rynek, a boją się ryzyka związanego z pochodnymi. Bo to wiesz, pochodne to dźwignia, to zawsze kusi, pokusa spekulacji jest ogromna. Nie daj Bóg wyjdzie w pierwszej transakcji, to już będzie chciał, to kupię sobie dwa kontrakty. To tak zawsze jest. Ale ETF to nie ma dźwigni, trzeba...
Tak, no i tutaj jest bardzo duża się zaleta, to właśnie ta dywersyfikacja, tak? Czyli tutaj kupujemy cały ten indeks, te 20 spółek. Po zmianach, nie interesują nas korekty, tak?
Rewizje indeksu.
Korekty nas interesują oczywiście.
Korekty
indeksu oczywiście, składu indeksu. To się zajmuje tutaj, zajmuje się tym zarządzający.
Oni to mają zrobić i nas to niewiele interesuje. Jak oni to od tej drugiej strony wyprodukują, niech się martwią. Także to...
Tak, czyli mamy nadzieję, że ta prostota tego instrumentu finansowego, tak jest reklamowana, że on jest łatwy, prosty, że tak powiem, i przyjemny w zrozumieniu i w zastosowaniu. Tutaj no, handluje się nim jak akcją, jest funduszem, zdywersyfikowany portfel, dywidendy, niska opłata za zarządzanie.
Ja wróżę sukces, może niekoniecznie w przeciągu tygodnia, ale generalnie.
No to właśnie te poziomy, myślę, że to jest teraz istotny powód hamujący tutaj, że tak powiem, o rozkwit tego i większe zakupy.
Dobra, to co, kończymy na dzisiaj, zobaczymy, jak to będzie się rozwijało, jeżeli coś szczególnie ciekawego, jeżeli chodzi o ETF-y, będzie się działo w najbliższych tam tygodniach, miesiącach, to będziemy o tym na pewno wspominali. Okay, to był podcast Echa Rynku, nazywam się Michał Masłowski.
Łukasz Poremski, dziękuję.
Do usłyszenia za tydzień.